Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dyskusyjny klub muzyczny Wszystko Gra Filharmonii Krakowskiej. Cieszę się, że jesteśmy tak tłumnie dziś zgromadzeni, no ale ja to się nie dziwię, bo gość jest szczególny, legenda fortepianu, człowiek, który chyba odnalazł klucz do muzyki Ravela, Messiaena i wielu, wielu innych. Artysta niezwykły, który wczoraj już pokazał nam tutaj z bliska, co potrafi, a dzisiaj na pewno pokaże jeszcze więcej. Szanowni Państwo, Roger Muraro. To wielka przyjemność, że mógł Pan z nami dzisiaj być i bardzo Panu dziękujemy, że przyjął Pan to zaproszenie, mimo że wiecie Państwo, to nie jest komfortowe, jak się rozmawia tuż przed koncertem, zwłaszcza gdy pianista rozpoczyna ten koncert i co więcej, rozpoczyna dziełem, które naprawdę jest szalenie trudne i skomplikowane, a w dodatku gra jeszcze dwa koncerty, jeden po drugim Ravela, czyli G-dur i D-dur, więc szanowni Państwo, to jest naprawdę mistrzostwo świata. No ale bardzo się cieszę, że jesteśmy. Ja może tak w skrócie tylko powiem, że najważniejsze jest to, że ten niezwykły artysta, szalenie skromny, cudowny człowiek naprawdę ma wielkie osiągnięcia, jeżeli chodzi o swoją grę. I Państwo doskonale wiecie, bo znacie płyty, znacie nagrania, wiecie, co potrafi i w jaki sposób interpretuje muzykę, że zachwyca nie tylko błyskotliwą techniką, ale także i taką szczerością wypowiedzi, a chyba szczerość właśnie w przypadku muzyki i w ogóle sztuki jakiejkolwiek jest niezbędna. Ciekawostką może być to, że pan Roger Muraro pochodzi z rodziny weneckiej, z rodziny weneckiej muzyków. Ja tutaj się zatrzymam przy tych dwóch słowach, weneckiej i muzyków, ponieważ chciałam więcej się dowiedzieć na temat tej rodziny.
Welcome and thank you to be here today. And
dzień dobry, bardzo dziękuję za przybycie.
You say wonderful things about me.
Usłyszałem już tyle komplementów na swój temat.
It's absolutely terrible. I won't be able to play after this afternoon.
Myślę, że nie będę w stanie wystąpić po tylu komplementach.
No, in a few words, my parents were Italian. They came to France just after the Second War. You know, in 1947, they were not musicians, but you know, in France, the Thursday was a day free, without school. What can children could do during a free day? You know, so they wanted me to play football, but football, the class football was absolutely crowd, absolutely full. So I play music. It's something very strange. Perhaps do you want to translate that?
Rzeczywiście urodziłem się w rodzinie włoskiej. Moi rodzice pochodzili z Włoch i przeprowadzili się do Francji po II wojnie światowej. To było w roku 1947. Nie byli muzykami, ale we Francji wówczas taki panował zwyczaj, że czwartki były dniami wolnymi od szkoły. Co mogą robić dzieci w takie dni, kiedy nie ma szkoły? Rodzice usilnie próbowali zapisać mnie do miejscowego klubu piłki nożnej, ale nie było już miejsca. Więc skończyło się na tym, że zacząłem grać muzykę.
But in the small village where I lived, there is only a small music school who could teach only wind instruments. So I began with the saxophone.
To była mała wioska, w której mieszkaliśmy. W była tam naprawdę nieduża szkoła muzyczna, więc nie mogłem wybrzydzać, mogłem tylko zacząć naukę gry na instrumentach dętych. I w moim przypadku był to saksofon.
The teacher was a bit surprised. He saw that I could learn very, very fast. So he decided to present myself to a very good teacher in the city of Lyon, Conservatoire de Lyon. And it is here that the first time I saw a piano, a vertical one, in the class, small classroom, you know, in the conservatoire. I was already 11, and I began to play by myself alone. And when I had time, I went to the church in my small village. There was a small harmonium. Do you know what is harmonium? This, like an organ, you know. And sometimes I play on the, because I loved hearing all the sound together, you know, like an orchestra. It was I was very passionate of that. So I began the piano alone. And after 2 years, I could play so difficult piece, but it's incredible because no lesson, no teacher, and I play Polonaise by Chopin, very Bach toccata, something incredible. I'm crazy, surely I'm crazy. But I can't translate, sorry.
Mój nauczyciel był zaskoczony, kiedy zobaczył, że naprawdę uczę się szybko. Więc postanowiłem pokazać się nauczycielom w mieście Lyonie. I wtedy właściwie po raz pierwszy zobaczyłem nawet nie fortepian, a pianino. Miałem wtedy lat 11 i postanowiłem, że zacznę się uczyć gry na fortepianie. Uczyłem się właściwie samodzielnie, grałem trochę również w kościele, w mojej wiosce, w której mieszkałem, na takich niewielkich organach. Bardzo podobało mi się to brzmienie, przypominające trochę brzmienie orkiestry. I po 2 latach takiej samodzielnej nauki okazało się, że jestem w stanie wykonywać naprawdę trudne utwory, na przykład polonezy Chopina, czy toccatę Bacha. Ewidentnie coś było ze mną nie tak.
Znaczy, wydaje mi się, że to już się rodził pianista, który jeszcze nie wiedział o tym, że będzie pianistą. I to jest właśnie chyba ten moment, który mnie zawsze zastanawiał przy tych różnych recenzjach. Jeżeli państwo czytacie recenzje różnego rodzaju, to zazwyczaj jest takie stwierdzenie, że zachwyca niezwykłą techniką, łatwością gry. To jest właśnie chyba to coś, co ma wrodzone nasz artysta i co tylko później rozwinięte dało takie, a nie inne efekty. Szanowni państwo, skoro jesteśmy już przy fortepianie, to już jesteśmy bardzo blisko Ravela, myślę, zwłaszcza, że jesteśmy przy fortepianie we Francji. Ale ja jeszcze chciałam tylko nadmienić, że tłumaczenie tutaj prowadzi pani Katarzyna Franek-Sokołowska. Chciałam również powiedzieć, że czeka nas dzisiaj, tutaj siedzi Ania Woźniakowska, więc będzie dzisiaj loża komentatora, która i opowie nam, jak wyglądał wczorajszy koncert, który podobno był genialny. Dlaczego zainteresował się pan tak bardzo Ravelem, bo nagrał pan wszystkie dzieła fortepianowe Ravela?
Because it's beautiful.
Yes.
First. But I must say that the very first piece, important piece I play on the piano with my first teacher, real teacher, was Jeudeau by Ravel. It was my really first big and wonderful piece I play. Perhaps does it influence me to continue to go on working this wonderful music, perhaps. Several years after, I was a student of Madame Yvonne Loriot, mm-hmm. Messiaen's wife, the great composer, and very often we played Debussy, Ravel, Messiaen, of course. Ravel was still always in the middle of our work, you know. And finally, Ravel was like, what can I say? Like a companion. How do we say companion? You know, like a friend, but a friend, not a friend. I admire, you know, Ravel. But you understand what I mean, something, there is a relation, love for myself to Ravel, who is still going on in my life, and I don't know why. I don't know why. See, yes, I know why. Because Ravel was a personality, has a character, was a character, very, very, at the same time, mysterious. And also, he loved, you know, this all the other cultures, the ancient, la Grèce antique, the antique Greece, Spania. He loved all the foreign culture, you know, the antique culture. But not only that, he loved also this childhood fairy tale. So there is something very special in his music. Very often, I cut your question before you ask. Very often we say we can hear Ravel is a master of the precision of, you know, he wrote everything. It's so thin, so clear, like a watch, Switzerland, watchmaker. It's somewhere, it's true. But it's very reductive. The landscape, the atmosphere of Ravel music is at the same time very small, very intimist. But this intimacy opens the door to the vastitude, to the world, to I can't explain it really, you know, the dimension, there is a dimension absolutely incredible. But to accede to this dimension, we have to pass to this intimist way to play his music. It's something very new, very beautiful, very strange, somewhere. It's not so far from the intimacy of Mazurka by Chopin. Ravel had on his piano the complete book of Mazurka by Chopin. And we know that Chopin's music is the music of intimacy, of soul. But inside that, this intimacy is the same for everybody. So it becomes great, like the world. Do you understand what I try to say? Sorry, I speak too much.
Thank Myślę, you. Że najkrócej Sorry. Mówiąc, ta muzyka jest po prostu przepiękna i właściwie pierwszy utwór fortepianowy, taki poważny utwór fortepianowy, który miałem okazję wykonywać pod kierunkiem mojego nauczyciela, to właśnie był utwór Ravela Żydy. Być może to wpłynęło na całą moją twórczość późniejszą, być może tak było. Kilka lat później studiowałem w klasie Yvonne Loriot, czyli żony Messiena. I wtedy wykonywaliśmy utwory Debussy'ego, Messiaen, Ravela, ale zawsze Ravel był gdzieś w centrum tego naszego wykonawstwa, w centrum zainteresowania i można powiedzieć, że towarzyszył mi przez całe życie, że był dla mnie towarzyszem, mentorem, kimś, z kim łączy mnie wręcz taka relacja miłosna, pełna podziwu. Ravel jest również człowiekiem, który dla mnie stanowił zawsze niezwykłą osobowość, w pewnym sensie tajemniczy. Bardzo fascynował się też innymi kulturami, starożytną Grecją, Hiszpanią, kultury zachodnie były dla niego inspirujące, ale także miał w sobie fascynację na przykład dla dziecięcych bajek i opowieści. Coś szczególnego jest w jego muzyce. Często słyszymy takie opinie, że Ravel jest mistrzem precyzji, że jego muzyka jest bardzo klarowna, że jest jak szwajcarski zegarmistrz, ale wydaje mi się, że to są takie opinie, które nieco redukują jego muzykę, bo poza tym, że jest oczywiście niezwykle precyzyjny, klarowny, że jest to wszystko wymierzone i przemyślane, to jednocześnie jest to taki krajobraz i atmosfera bardzo intymna, kameralna. I poprzez tę intymną atmosferę dopiero zostają otwarte drzwi na szerszy świat. Nie do końca potrafię to Państwu właściwie wyjaśnić, ale dla mnie ta muzyka ma wymiar bardzo intymny, bardzo kameralny, a jednocześnie uniwersalny. W pewnym sensie można powiedzieć, że nie jest to odległe od mazurków Chopina, które zresztą Ravel miał takie wydanie wszystkich dzieł na swojej półce. I również ta muzyka jest przecież niezwykle intymna, a jednocześnie uniwersalna.
No właśnie, pojawiło się tutaj stwierdzenie najdoskonalszy ze szwajcarskich zegarmistrzów, taki jest cytat. Przypomnę, że to jest cytat ze Strawińskiego, że tak właśnie Strawiński określił Ravela i to dało tytuł naszemu spotkaniu dziś. Myślę, że będziemy mogli to podważać albo potwierdzać, po to tu jesteśmy, żeby albo to przyjmować, albo zaprzeczać. Tutaj chciałam Państwu tylko powiedzieć, że pianista przez to, że będzie musiał wcześniej wyjść, więc jeżeli Państwo macie w trakcie naszej rozmowy jakieś pytania, to bardzo proszę od razu zadawajcie te pytania, ponieważ to jest właśnie ten moment, ta szansa. Natomiast co jest ciekawe, zapomniałam na początku powiedzieć, ale chyba warto przypomnieć, że zeszły rok, 2025, był rokiem Ravela, dlatego że minęło 150 lat w zeszłym roku od jego urodzin, więc bardzo okrągła data. Zresztą wszyscy świętowali i tego Ravela naprawdę było bardzo, bardzo dużo, mówię, w programach koncertowych, także w Polsce, więc miło było posłuchać, bo to kompozytor jest niezwykły. Umarł w 1937 roku, który to rok jest chyba też szczególny dla nas, choć dla nas tutaj Filharmonii, która nosi imię właśnie Szymanowskiego, Karola Szymanowskiego, bo Karol Szymanowski też zmarł w 1937 roku. To tak, żeby mniej więcej się rozeznać. No to przejdźmy zatem do koncertów fortepianowych, które dzisiaj zostaną wykonane i pan Roger je wykona. I ja byłam na próbie i słyszałam, jestem pod wrażeniem. Ale dla mnie ciekawe jest to, że ten koncert, który zabrzmi jako pierwszy, czyli koncert G-dur, który powstał w 1931 roku, Ravel sam chciał go wykonywać. Pisał z myślą o sobie, jako o pianiście, bo był też świetnym pianistą, ale niestety zdrowie mu nie pozwoliło. Zaczynała się już jego choroba, która w ogóle usunie go w cień na ostatnie 5 lat życia. Będzie chory na afazję, która podobno była spowodowana wypadkiem samochodowym. I niestety już tego koncertu nie wykonywał, ale powierzył to dzieło Marguerite Long, która wykonywała to dzieło jeżdżąc po Europie właśnie z tym koncertem, przy czym Ravel jeździł razem z nią jako dyrygent. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wyobraźcie sobie Państwo, że w 1932 roku Marguerite Long, Ravel przyjechali do Warszawy i zabrzmiał właśnie ten koncert. To był jedyny raz, kiedy Maurice Ravel był w Polsce i przy tej okazji jeszcze usiadł w jury konkursu Chopinowskiego, bo jak wiemy, wtedy konkurs Chopinowski odbywał się na wiosnę, a nie tak jak teraz jest jesienią. I teraz pytanie jest takie, ponieważ właściwie gdybyśmy chcieli opowiedzieć o tym koncercie, to jaki ten koncert przynosi dla pana wiadomość, niesie ją do dziś z naszej współczesnej perspektywy?
You know, as you explained, Ravel wanted to play himself his concerto, and especially when he wanted to do this big tour in USA. Fortunately, he wrote something too difficult for himself. He was a good pianist, but not good enough to play this concerto that, I must say, quite difficult for certain passages, you know. And for himself, he wanted to create it, a concerto in à la manière de, like a concerto by Mozart or concerto, very classical music, you know, but with the spirit of jazz he met in the United States. But not only that, there is a strange story, perhaps you don't know it. At this period, you know, around 1927, 28, something around this, I don't remember exactly the date, but in France came a goddess, black goddess, wonderful woman, perhaps you know it, Josephine Baker. It was like something so surprising, so all the public, the audience in Paris, were absolutely astonished. It was something marvelous and so strange, you know. She danced completely nude with only banana around his, could you imagine? It was something really provocating. But she sang a song very famous. J'ai deux amours, mon pays est Paris. And this, mon pays est Paris, Ravel, take it write it on the paper. And we find this song in the concerto. Could you imagine? So, you know, it's many influences to make something like a divertimento, something very light, without deep feeling, without philosophical thought. But this aestheticism is something so clear, so perfect, that it becomes deep, it becomes profound. Profound because light.
Rzeczywiście tak było, że Ravel planował samodzielnie wykonać ten koncert, zwłaszcza podczas tournée po Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że być może skomponował coś zbyt trudnego nawet dla siebie. Niektóre fragmenty są naprawdę niezwykle trudne. I ten koncert miał w zamyśle przypominać bardzo klasyczne koncerty, takie jak na przykład mozartowskie, ale miał również mieć ducha jazzu w sobie. I tutaj taka anegdotka. Być może Państwo pamiętają, że gdzieś w roku 1927-28 we Francji pojawiła się taka postać czarnej bogini, Josephine Baker. Publiczność była pod ogromnym wrażeniem. To było coś zupełnie nowego, niesamowitego. Jednocześnie było to zjawisko bardzo prowokacyjne. Była to tancerka, która tańczyła nago, czasami okryta tylko na przykład skórką od banana, a więc było to coś zupełnie zaskakującego. Śpiewała też piosenki, które zyskały dużą popularność i taką piosenkę, która tutaj została przytoczona przed chwilą, Ravel zapisał te nuty i one również wybrzmiewają w tym koncercie, który miał być w zamyśle koncertem rozrywkowym. Nie miał być podszyty jakąś głęboką filozofią. Natomiast ta estetyka okazała się tak perfekcyjna, tak idealna, że w istocie doprowadza nas ponownie do głębi samą swoją perfekcją.
No właśnie, o tyle jest to ciekawe, bo pan zdecydował się wykonać dwa koncerty, jeden po drugim. To absolutnie rzadkość, żeby ktoś się podejmował tego, ale też widzę z tym jakiś związek z Ravelem, ponieważ Ravel te dwa koncerty jak gdyby też no, prawie że równolegle komponował. Więc czy w tym drugim koncercie, czyli w koncercie D-dur na lewą rękę, jest echo koncertu G-dur, który jest uważany za ten pierwszy, czy może odwrotnie? Czy te koncerty się jakoś przenikają? Czy coś znalazł pan wspólnego w tym, że wykonuje te dwa utwory naraz?
There is one thing important, not only for this program tonight. Raphael loved défi. Oh, how do we say défi? Something you have to fight against, you know? And writing a piece for left hand concerto was something very exciting for himself. This command of the concerto was by Wittgenstein, of course. Mm-hmm. We know he was injured during the war. He lost his right arm. Mm-hmm. But it was something interesting to create with only one hand the illusion of the two. For instance, there is one detail important. Ravel has not big, large hand, but he has this thumb, very, very, very large and very far from the other part of his hand. Could you imagine? He has not a big hand, but very solid. And this finger very developed it more than the other. And in the left hand concerto, we have very often passage where this thumb goes very far and the other stay there. There is a special technique to do that. Your thumb, this finger, becomes your soprano in the work. You know, the little finger becomes the bass, and inside you have all the orchestra. But it's something absolutely marvelous. It's a réussite. It's a really something really. An accomplishment, very wonderful accomplishment to writing that. And to underline the force of this piece, he created it with a big, huge orchestra. Could you imagine orchestra like that with only one hand? But this is a mystery by Ravel. He could balance exactly the thing when we need to hear one hand, the pianist, he makes something very discreet to the orchestra. When we need to hear the pianist fighting against the orchestra, he creates exactly the atmosphere. No, it's something, I think it was really an exciting exercise. We can say many, many things about this concerto. One thing I must underline. Ravel didn't like the word about his music. Many musicologues, for instance, said, oh, do you know, it was the war, there is something. Ravel didn't like les sous-entendus. Oh, comment on dit ça, sous-entendu? Jerzy, comment on dit sous-entendu? You know, something you don't say, but you understand that behind there is a meaning. You know, Ravel doesn't like it. He wants to be pure aesthetic. But we can't forget that his music has a double sense, has a double, it's the middle has the two faces, you know. And that's the most exciting in this concerto. It's quite an exercise. He doesn't want to describe the world war and everything, but at the same time, there is that inside in this work, you know. it's not the sorry.
Jest istotna rzecz, którą trzeba wiedzieć o Ravelu i nie dotyczy to tylko dzisiejszego koncertu, a mianowicie, że Ravel bardzo lubił wyzwania i koncert D-dur na lewą rękę również stanowił takie ekscytujące ćwiczenie, wyzwanie pod wieloma względami. Oczywiście wiemy, jaka temu towarzyszy historia, że koncert miał być wykonany przez Wittgensteina, który stracił prawe ramię na froncie, ale poza tym faktem ważne jest to, że dla niego było to czymś bardzo ciekawym, podjęcie się takiego wyzwania, że ta jedna dłoń jednak sprawia iluzję dwóch. Co ciekawe, sam Ravel nie miał potężnych dłoni, ale miał zaskakująco długi, solidny kciuk, w pewnym sensie bardziej odwiedziony od pozostałych palców niż norma przewiduje, więc był w stanie wykonywać również te niezwykle trudne pasaże. I w tym ten kciuk możemy powiedzieć, że właściwie odgrywa rolę głosu sopranu. Mały palec staje się basem, a pomiędzy pozostałe palce stanowią całą orkiestrę. I to było naprawdę niezwykłe osiągnięcie, skomponowanie tego koncertu. I oczywiście, żeby podkreślić jeszcze to osiągnięcie, mamy bardzo duży skład orkiestrowy, który towarzyszy. I czasami wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba, orkiestra wykonuje swoje fragmenty w sposób bardzo dyskretny, żeby można było usłyszeć jedną lewą rękę. A czasami dochodzi do takiego przeciągania liny pomiędzy lewą ręką a orkiestrą. Ravel potrafił to zrównoważyć w sposób mistrzowski. A zatem wiele można powiedzieć o Ravelu. Muzykolodzy napisali bardzo dużo. Sam Ravel lubił w pewnym sensie niedomówienia, nie chciał wszystkiego opisywać od A do Z. Wiemy, że był takim czystym estetą, ale nie da się ukryć, że jego muzyka jest po prostu bardzo wieloznaczna.
A co dla pana znaczy muzyka Ravela?
It's a world. You know, it's a world. It's only sad that he died a bit too early, you know. But for perhaps the thing which touched me the most is his harmony, who created some magical suspense, you know. Yes, some this fairy sound, this evocation. The evocation, alors it could be the evocation of romantics, evocation of a game, evocation of a dance, evocation of something more deep, more sad, you know. But well, it's this world. Oh. Since Ravel is not very happy.
To nie jest Ravel.
I want to say that with the evocation by sound of his imagination, you know, there is a small house near Paris where Ravel lived for a while in Montfort-l'Amaury, and his house was a very, very incredibly small, with small rooms, with small, small statue, small mechanic. There is a bird, you know, you turn, and the bird, pit. It was comme a mechanical object like that. Mm-hmm. He loved that because when he suddenly look at that, this bird disappear and the imagination came and created this world. And it's probably what I prefer in Ravel music.
Mówiąc jednym zdaniem, powiedziałbym, że muzyka Ravela to cały świat. I to bardzo przykre, że odszedł zbyt wcześnie. To, co mnie osobiście dotyka w jego muzyce, to to, że ta harmonia tworzy magię, suspens, przywołuje na myśl bardzo wiele różnych zjawisk. Przywołuje na myśl echa muzyki okresu romantyzmu, ale również czasami przywołuje dźwięki tańca, czasem coś bardzo głębokiego. Jest to po prostu brzmienie wyobraźni. Ciekawe jest to, że Ravel mieszkał w naprawdę małym domu nieopodal Paryża i to jest mały domek z niewielkimi pomieszczeniami. Można tam znaleźć różne statuetki, na przykład nakręcanego mechanicznego ptaka, który wydaje charakterystyczne dźwięki. I łatwo sobie wyobrazić, że Ravel spoglądał na takiego mechanicznego ptaka i w którymś momencie ta fizyczna statuetka znikała, a otwierała drzwi wyobraźni i otwierały się całe nowe światy. I to najbardziej podoba mi się w muzyce Ravela.
Ja myślę, że świat docenia Ravela za wiele, wiele różnych fascynujących utworów. Nie wiem, przychodzi mi do głowy teraz La Valse, który jest niezwykłym poematem choreograficznym, czy Daphnis i Chloe, czy po prostu Pawana na śmierć infantki. Jest tak wiele, czy Moja matka gęś. Jest tak wiele fascynujących utworów, że trudno zamknąć Ravela tylko i wyłącznie w kilku z nich. Sam Ravel, jak Państwo pamiętacie, mówiliśmy o tym, sam Ravel bardzo ubolewał nad tym, że stworzył utwór bez muzyki, jego zdaniem, z jedną modulacją, ten utwór nazywa się Bolero, i że będzie zapamiętany właśnie z powodu tego utworu. Ubolewał nad tym. Ale na szczęście zostawił tyle wspaniałych utworów, że ci, którzy interesują się muzyką, wiedzą, że Ravel to jest mistrz. Mistrz, który w niezwykły sposób czuje orkiestrę. Chyba niewielu było takich kompozytorów, którzy tak czuli orkiestrę, w tak niezwykły sposób po prostu, którzy potrafią to, co on potrafił. W związku z tym, szanowni Państwo, mamy 4 minuty i ja teraz chciałam poprosić Anię Woźniakowską o to, aby w loży komentatora będąc opowiedziała o wczorajszym koncercie.
Cóż, właściwie wczorajszy wieczór można by streścić 4 słowami, z których jeszcze jedno będzie się 2 razy powtarzać. To znaczy mistrzowska muzyka i mistrzowska interpretacja. A słuchając wczoraj koncertów Ravela, myślałam, że prawdą jest to porzekadło, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wittgenstein stracił rękę i to była tragedia, ale myśmy zyskali wspaniałe arcydzieło. I tak jak mówiłaś, że 2 różne koncerty, to rzeczywiście w tym samym czasie 2 kompletnie różne dzieła w nastroju. Ale o tym za chwilę. Wczoraj urzekł mnie przede wszystkim gatunek dźwięku pianisty. I z miejsca, w którym siedzę, ja nie widzę rąk. I cały czas zastanawiałam się, jak wygląda dłoń pianisty. I zadam pytanie, ile pan obejmuje? Ile jest pan w stanie objąć na klawiaturze?
I don't know. I work, I practice a lot. And thank you for your comments for yesterday, of course. And you make me nervous because I have to play just this evening, just after, you know. No. You know, if I had 3 hands, for instance, and if Ravel had written a piece for 3 hands, 1, 2, or 3 hands doesn't matter. The most important is that it's written by Ravel, and it's a composition, you know. It's a musical composition, And it's not important, finally, it's not important to know and to underline how this hand like that, and this two, and this only one. That, yes, of course, it's a performance. I must say it's a performance. For instance, when I practice the left hand concerto, during half an hour after practicing the left, my right hand can't play, absolutely not, one note, nothing. She's really quite sleeping, dead, because all my thought, my energy came in my left arm, you know. And this is probably the most difficult to accede to the performance. That's all, what can I say?
Trudno mi odpowiedzieć na pani pytanie. Nie wiem, teraz się robię również nieco nerwowy, ponieważ za chwilę będę znowu występował. Ale powiem tak, przewrotnie. Gdyby Ravel skomponował koncert na trzy ręce, to nie miałoby dla mnie znaczenia. Ważne jest to, że jest to kompozycja Ravela i to, ile moje dłonie obejmują, jest drugorzędne. Oczywiście w pewnym sensie jest to również kwestia wykonawstwa, występu. Mogę też Państwu powiedzieć, że kiedy ćwiczę ten koncert na lewą rękę, to po 30 minutach właściwie moja prawa dłoń już nie jest w stanie niczego zagrać. Staje się jakby obumarła, ponieważ cała moja energia zostaje skanalizowana w lewą rękę. I to chyba tyle.
Szanowni Państwo, muszę Ania na chwileczkę przerwać, przepraszam. Dokończymy tą rozmowę twoją i ten komentarz, ale po prostu mam tutaj powiedziane, że 17.15 to jest absolutnie deadline, żeby pianista mógł wyjść. Także bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy, a my jeszcze zostajemy. I szanowni Państwo, przepraszam Anno, że tak musieliśmy zrobić, ale siła wyższa. Także proszę bardzo, kontynuuj.
Te dwa koncerty są przynajmniej dla mnie kompletnie różne. Tak jak tu było powiedziane, pierwszy jest rozrywkowy, chociaż jeśli Państwo posłuchają, jak cudowna jest druga część, która mnie wczoraj urzekła. Jak pięknie artysta budował napięcie. Ona się zaczyna absolutnie spokojnie i delikatnie rośnie. I proszę zwrócić uwagę, jak pianista reaguje na instrumenty solowe, które przejmują od niego prowadzenie melodii. Jak patrzy, szuka ich, dosłownie podaje im te frazy. Ja w pewnym momencie myślałam, że zacznie dyrygować. Tak to wczoraj wyglądało. I to prowadziło do cudownej kulminacji. No a potem trzecia część była no, już taką ferią absolutną. Natomiast potem, dawno nie słyszałam koncertu na lewą rękę, bo on jest na tyle trudny, że rzadko bywa wykonywany. W związku z czym trochę zdziwiłam się, widząc dochodzących instrumentalistów. Orkiestra w nim jest prawie dwa razy większa, w związku z tym, że jest bardzo duża grupa dęta. I w pewnym momencie pomyślałam sobie, jak to ma zrównoważyć tą jedną rękę. Ale to jest cudownie napisane, bo właściwie nigdy, albo przynajmniej bardzo mało jest tego, że jednocześnie pianista i orkiestra mają dużo do powiedzenia. Są takie trzy solowe epizody, zresztą każdy inny. Drugi jest obłędnie impresjonistyczny. I znów Proszę posłuchać, jakim dźwiękiem gra Roger Muraro. Jaki to jest niebywały dźwięk, zakamuflowany, taki zamglony, piękny. No i kompletnie różny trzeci epizod. W tych dwóch koncertach jest właściwie cały muzyczny Paryż owego czasu. Tu była mowa o Josephine Baker. Ja w pierwszej części pierwszego koncertu słyszałam przede wszystkim Gershwina. Absolutnie. Natomiast w finałowym fragmencie, w tym trzecim epizodzie koncertu D-dur, no to był taniec Kościeja z Ognistego ptaka. Ta figura fortepianowa to była zupełnie Strawińskiego. Więc, no a przy tym wszystkim jest to oryginalny Ravel. Więc mnogość nastrojów, ekspresji muzycznej, tematów była no, porażająca w tej pierwszej części. I to wszystko było wykonane, właśnie dlatego pytałam, ile jest w stanie objąć, bo pianiści niejednokrotnie, ci co słyszałam, no męczą się trochę przy tych koncertach. A tutaj to płynęło tak, jakby w ogóle nie sprawiało żadnej trudności technicznej. To w ogóle było poza wszystkim, prawda? Więc takiego Ravela, sądzę, państwo nie słyszeli i długo nie usłyszą. Ale proszę państwa, po przerwie było równie ciekawie. Można powiedzieć, że pedagogiczna czy dydaktyczna część mojej duszy muzycznej ten program widziałaby przestawiony, to znaczy najpierw Bizet, a potem Ravel, żeby było wiadomo, na jakiej glebie Ravel wyrósł. No ale tak postanowiono, a może to i lepiej, bo to potem sobie pomyślałam, że tak, ten koncert G-dur, który był koncertem takim lekko rozrywkowym, potem znacznie poważniejszy koncert D-dur, a po przerwie znów muzyka, no co tu dużo mówić, na pozór łatwa, przyjemna, łatwo wchodząca do ucha, pełna wdzięku. I myślę sobie, że my nie doceniamy Bizeta jako kompozytora. My myślimy o nim tylko jako o twórcy Carmen. Znamy te kilka arii i właściwie jak idziemy na operę, to patrzymy, słuchamy śpiewaków, patrzymy na akcję. Natomiast tutaj, w pierwszej tej suicie z Arlezjanki, którą Bizet sam opracował, widać absolutne mistrzostwo, przede wszystkim mistrzostwo instrumentacji. Bo to, że był wspaniałym melodystą, no to z opery już wiemy, prawda? Oprócz tego kapitalne wyczucie dramaturgii każdego tego fragmentu. To jest po prostu, to były muzyczne cymelia, każdy z tych czterech fragmentów pierwszej suity. Na przykład ostatnia część pierwszej suity to jest Carillon, dzwony. Nie ma dzwonów na estradzie, ale się je absolutnie słyszy po prostu. I dwie suity były, ta druga już zrobiona nie przez Bizeta, tylko przez jego przyjaciela, bo już po śmierci. Te dwie suity to są fragmenty muzyki, którą Bizet napisał do sztuki. I zastanawiałam się wczoraj słuchając, no i szukałam dzisiaj informacji w internecie, no ale niestety ani w książkach, ani nie znalazłam, jaka była pierwotna instrumentacja tej muzyki do sztuki. Czy ona była taka sama jak w pierwszej suicie? Nie wiem, czy orkiestra mogła być tak duża jak w teatrze. Może ty, Małgosiu, która specjalizujesz się we francuskiej muzyce, potrafisz mi na to odpowiedzieć. Potrafisz?
to raczej był tylko wyciąg fortepianowy, a instrumentacja była robiona na korzyść danego spektaklu ze względu na to, jaki muzycy byli do dyspozycji w danym momencie.
No więc potem Bizet zinstrumentował tą pierwszą suite.
Ale to jest hipoteza oczywiście.
Proszę?
To jest hipoteza, co powiedziałam,
no tak, no, ale w każdym...
nie znalazłam informacji wprost, która
tak,
by to
ale
potwierdzała.
Ale nie sądzę, żeby Bizet dysponował w teatrze orkiestrą symfoniczną. I proszę Państwa, to nie jest kwestia doboru fragmentów tej muzyki, ale druga suita jest zinstrumentowana bardzo dobrze. Ale tej finezji, która jest w pierwszej, którą instrumentował Bizet, to już nie ma. Po prostu, może tylko w tej czwartej części ona ma z drugiej suity, ten finał, który powtarza motyw z uwertury, jest ten, ta finezja bizetowska, ale i tak jest to muzyka wspaniała i powinniśmy bardziej doceniać muzykę Bizeta. To wszystko, jest to naprawdę wspaniały wieczór.
Ja taką uwagę tu poczynię a propos tych dwóch suit z Arlezjanki. Przyjęło się narzekanie, że Kraków w XIX wieku to taki zaścianek, w ogóle to prowincja, nie potrafiono grać, nie było orkiestr, no w ogóle dołek. A chcę powiedzieć, że orkiestry wojskowe, CK, grały obydwie suity z Arlezjanki w bardzo różnych sytuacjach, przy okazji różnych wydarzeń, nie tylko muzycznych. Oczywiście więcej niż pewne, że były to aranżacje robione przy tych okazjach. Niemniej jednak bez wątpienia nie mogły być pominięte solówki, w cudzysłowie, instrumentów dętych, a te orkiestry, instrumenty dęte miały bardzo dobre. W związku z tym nie narzekajmy, nie znając faktów historycznych, tylko opierając się na plotkach, które funkcjonują w literaturze przedmiotu oczywiście.
Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Myślę, że mamy już apetyt na tą muzykę francuską dość duży dzięki Annie Woźniakowskiej i wywołanej tutaj pani profesor Małgorzacie Woźnej-Stankiewicz, muzykolożce, specjalistce od muzyki francuskiej. Właśnie, mojej ukochanej pani profesor z muzykologii. Także bardzo się cieszę, kłaniam się nisko. Dziękuję, że pani jest z nami i nas zawsze wspiera. Szanowni państwo, jeszcze jedna informacja. Właśnie przed chwilą dowiedziałam się, że pan Roger Muraro właśnie tutaj w tej sali debiutował 37 lat temu, ale ten fakt przyniósł ze sobą tą informację pan Jerzy Stankiewicz, muzykolog również, i zapraszam pana, żeby powiedzieć kilka słów właśnie na ten temat. Ja podejrzewam, że pan rozmawiał przed chwilą z artystą, który tu wybiegał, bo ja znam pana szybkość, więc wiem, że pewnie pan rozmawiał. Proszę nam o tym opowiedzieć.
Proszę państwa, nasz wspaniały gość nie jest pierwszy raz w Filharmonii Krakowskiej. Pierwszy raz skierowany był przez swoją panią profesor Yvonne Loriot do przyjazdu w 1989 roku. Wtedy tu odbył się wielki festiwal, szczególny, po-PRL-owski bym powiedział, poświęcony twórczości Oliviera Messiana. Tydzień muzyki Oliviera Messiana, silnie zakorzenionej w wierze religijnej, w wierze kompozytora, który oddawał to w muzyce. Miał być kompozytor osobiście, miała być pani Yvonne Loriot. Tak się złożyło, że już nie mogli do Polski wrócić, bo byli miesiąc wcześniej na warszawskiej jesieni. I wtedy Yvonne Loriot powiedziała, żeby się nie martwić, ona skieruje pianistę, który będzie równie wspaniale prezentował muzykę Oliviera Messiana. I przyjechał do nas Roger Muraro w glorii nagrody konkursu Czajkowskiego i po wielkich koncertach, przede wszystkim przez Związek Radziecki, po Rygę i Wilno. I wystąpił, festiwal był tygodniowy, a on wystąpił na 4 koncertach. Młody, pełen siły, pełen energii, szalonej pasji do interpretacji. To usłyszą Państwo to za chwilę tutaj na koncercie, jak, z jaką wewnętrzną energią on to prezentuje i plastycznością, i gestu, i wyrazu. No i zagrał Turangalile, partię fortepianową, Trzymałe liturgię, partię fortepianową, Ptaka, jak wiadomo, Olivier Messiaen to kompozytor głosów ptaków plecionych do swojej muzyki, Pokrzewkę ogrodową, poemat 35-minutowy na fortepian. To było w galerii na rynku miasta, w sukiennicach po prostu. Teraz udało się zaprosić ponownie pana Roger Muraro po wielkich trudach, bo początek tych starań 5 lat temu był przed wszystkimi zmianami, jakie nastąpiły. We czwartek wszedł do sali tutaj i rozejrzał się i mówi: słuchaj, ja miałem wyobrażenie, że to była bardzo wielka koncertowa sala. Wyobrażenie tego wrażliwego, młodego, wspaniałego człowieka. I proszę Państwa, Ravel, oczywiście, mamy rok Ravela, mamy te wspaniałe koncerty Ravela tutaj, ale to jest jeden z największych interpretatorów muzyki Oliviera Messiaena. Nagrał wszystkie utwory, wszystkie wykonuje dosłownie na koncertach na całym świecie, niektóre wielokrotnie. Był nie tylko uczniem Yvonne Loriot, żony Messiaena, ale uczniem samego Messiaena, z którym wielokrotnie pracował nad partyturami. Był domestikiem, był kimś zapraszanym do domu właściwie na, tak jak się... Tak jak się nie mieszkał, tak jak się zaprasza kogoś najbliższego, żeby został razem. W tych dwóch domach w Petit-Chais nad jeziorem La Fraie w posiadłości Messiaena przygotowywał właśnie Beauregard do wykonywania. W jednym domu był fortepian, w drugim domu pracował Olivier Messiaen i jak był obiad, Yvonne Loriot telefonowała, albo gong tam też był, wzywała z górnego domu Rogera, żeby zszedł pod to wielkie drzewo, jakie było na dole na łące. No i tam już przy dinę odbywała się debata. Roger Muraro był najbliższym wykonawcą Oliviera Messiaena i właściwie został do dzisiaj. Pamiętajmy o naszym wspaniałym gościu i jego wykonaniach Ravela i muzyki Oliviera Messiaena. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Bardzo się cieszę, że jesteśmy. Musimy kończyć, żeby zdążyć na ten niezwykły koncert, ale szanowni Państwo, bądźcie w klubie. No a dziś dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu. Zapraszam na koncerty i do następnego razu. Dziękuję bardzo.